pokorne serce zbawiasz. Ty, co obdzielasz ludzi głodnych, ty, co bogatych precz odprawiasz, ty, co pyszałków rozproszyłeś, ty, który władców strącasz z tronu, ty, który prawych wywyższyłeś, ty, Panie, bądź nam pochwalony.
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami i nie sposób nie poruszyć tego tematu w naszej audycji. Myślę, że ze zrozumieniem opisu narodzenia Jezusa nie mamy większego problemu. Trudniej jest jednak w przypadku zwiastowania. Dla mnie to jedna z najtrudniejszych scen biblijnych. Nawet moja wyobraźnia nie chce mi pomóc i w pewnym momencie kończą jej się pomysły na przedstawienie tego obrazu. Pojawia się przecież poczęcie z Ducha Świętego, odwiedziny aniołów u Maryi i Józefa. Trochę to wszystko skomplikowane.
Bardzo gorąco witamy wszystkich Państwa. I rzeczywiście w tym swoim zakłopotaniu pani redaktor znakomicie wkomponowuje się w poczet wielu pokoleń chrześcijan, od pierwszych chrześcijan, którzy również mieli kłopot z wyobrażeniem sobie dokładnie tej sceny i wciąż stawiali różne pytania. Otóż oprócz Ewangelii Łukasza, gdzie mowa jest o zwiastowaniu, o tym, jak anioł Gabriel staje przed Maryją, różne propozycje, jak mogła ta scena wyglądać, pojawiają się w literaturze apokryficznej. Otóż jest taki apokryf zatytułowany Protoewangelia Jakuba. W Protoewangelii Jakuba ta scena zwiastowania podzielona została jakby na dwa etapy. Pierwszy dokonuje się przy studni. Maryja wybiera się, aby nabrać wody, zaczerpnąć wody i tam pojawia się przed nią anioł i tam ją pozdrawia. Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Maryja, przestraszona tą sceną, powraca do domu i oddaje się bardzo ciekawej czynności, proszę Państwa. Protoewangelia Jakuba mówi, że kapłani w Jerozolimie postanowili uczynić nową zasłonę dla świątyni w Jerozolimie. Wybrali więc 7 dziewcząt. 7 dziewcząt bez skazy przed Bogiem z pokolenia Dawida, a wśród nich znalazła się także Matka Boża. Dziewczęta te ciągnęły losy, która jakim kolorem powinna dokonywać haftu. Ponieważ Jezus utożsamiał się ze świątynią, mówi bowiem Jan Ewangelista, że mówił o świątyni swojego ciała, to Maryja, proszę Państwa, jakby tka szatę dla swojego syna, dla mającego się narodzić Chrystusa. I właśnie przy tej czynności, gdy Maryja tka zasłonę do przybytku, miał zastać ją anioł Gabriel już w jej domu i tam miał dokończyć sceny zwiastowania. Widzimy więc, że chrześcijanie wpadali na różne pomysły, by wyobrażać sobie, jak to zwiastowanie wyglądało. W każdym razie jedno jest pewne, że już od samego początku chrześcijaństwa w Nazarecie, tak zwanej grocie zwiastowania, chrześcijanie oddawali cześć Maryi. Oddawali cześć Maryi, a wiemy to stąd, że w tej skalnej grocie znajdują się inskrypcje, takie wyryte napisy na skałach i jedna z nich mówi Haire Maria, czyli bądź pozdrowiona Maryjo. A haire to znaczy tyle, co nie tylko takie zwykłe pozdrowienie, powitanie, ale w języku greckim oznacza tyle, co raduj się. Ciekawostką jest to, że zwrócił na to uwagę Benedykt XVI w tej ostatniej książce, dosłownie niedawno wyszła, Jezus z Nazaretu, dzieciństwo. I mówi, że to haire, to raduj się, to jakby pierwsze słowo Nowego Testamentu, to wezwanie do radości. I może ważne jest również to, że Maryja zostaje w tej scenie określona tytułem kecharitomene, czyli pełna łaski. A słowo charis, łaska, ma ten sam rdzeń, co słowo radować się. Czyli można powiedzieć, że zwiastowanie to wezwanie do wielkiej radości z tego, że Maryja została obdarzona niezwykłą łaską Bożego Macierzyństwa.
Ewangelia świętego Łukasza mówi o tym, że Maryja zmieszała się, gdy usłyszała słowa anioła. Pojawił się w niej lęk i niepewność. Podobnie chyba było z Józefem. A jednak uwierzyli Bogu. Ten fakt można wytłumaczyć tylko tym, że mieli głęboką wiarę. ale taka wiara wymyka nam się z naszych doświadczeń. Dla mnie jest czymś niewyobrażalnym. Po ludzku nie potrafię tego zrozumieć. Czy możemy pocieszać się tym, że ewangeliści przedstawili te sceny skrótowo i zarówno Maryja, jak i Józef mieli trochę więcej wątpliwości?
Proszę Państwa, redakcja Ewangelii, zarówno Ewangelii Mateuszowej, jak i Łukaszowej, dokonywała się w taki sposób, tak twierdzą badacze, egzegeci, bibliści, że prawdopodobnie najstarszymi częściami Ewangelii są fragmenty opowiadające o męce Chrystusa. Później dopisano, czy zgromadzono materiał, który mówi o jego nauczaniu, o cudach, a Ewangelie dzieciństwa na samym końcu, jako ostatnie, zostały dołączone do całego korpusu Ewangelii. Widzimy więc, że upłynęło najwięcej czasu, zanim właśnie Ewangelie dzieciństwa zostały wkomponowane w całość i zredagowane w całość Ewangelii. W związku z tym z całą pewnością tam pojawiają się różne skróty. Tym bardziej Konstytucja Soboru Watykańskiego II o objawieniu Bożym Dei Verbum mówi nam tyle, że ewangeliści wybierali z całego materiału, jakie udało im się zgromadzić, pewne istotne dla własnych celów teologicznych informacje czy opowiadania. Więc również tu możemy przypuszczać, że wybrali to, co uznali za istotne. Natomiast te rozterki Maryi i Józefa z całą pewnością musiały być duże. Zwłaszcza rozterki Józefa, bo Maryja przedstawiona jest jako ta, która po lęku, po pewnym zmieszaniu z radością przyjmuje wolę Bożą. Ale proszę Państwa, spróbujmy to troszkę usystematyzować. Mianowicie czasem dochodzi do swoistego anachronizmu. Próbujemy nasze chrześcijańskie wyobrażenie zaślubin, małżeństwa, okresu narzeczeństwa nakładać na zwyczaje żydowskie. Otóż u Żydów czasów Jezusa, czasów Maryi, ten zwyczaj zawierania małżeństw nieco różnił się od naszego chrześcijańskiego. Na czym ta różnica polegała? Małżeństwo zawierano na dwuetapowej drodze. A mianowicie, najpierw podpisywano dokument, w którym stwierdzano, że dwoje młodych ludzi od tego momentu są małżonkami. Od chwili podpisania tego dokumentu obydwoje wracali do swoich domów i jeszcze przez rok czasu, około roku, mieszkali osobno. Byli już pełnoprawnym małżeństwem. To nie jest, proszę Państwa, okres narzeczeństwa. To jest pełnoprawne małżeństwo, choć jeszcze nie dokonało się wesele, nie dokonało się tak zwane sprowadzenie pani młodej do domu pana młodego. O tym na przykład opowiada Jezus czasem w przypowieściach o pannach mądrych i mniej mądrych i ich lampach. To właśnie ta ceremonia wesela, która następuje w rok po zaślubinach. Właśnie w tym momencie była Maryja i Józef, kiedy anioł Gabriel pojawił się przed nią. Maryja była już małżonką Józefa, choć jeszcze mieszkali osobno. I proszę Państwa, teraz niezwykle ważna informacja. Skoro była małżonką, to jeżeli poczynało się dziecko, właśnie w tym okresie, gdy mieszkali osobno, to dziecko było uważane za prawowierne i nie było w tym nic dziwnego, nie było żadnego kłopotu, żadnego zdziwienia. A niestety w naszych filmach fabularnych, które mamy często, nawet teraz pewnie przy okazji świąt Bożego Narodzenia będą się pojawiać, mamy tam oburzenie całego Nazaretu, próbę ukamienowania Maryi. W czasach Maryi już nie kamienowano, nawet za grzech cudzołóstwa. Co najwyżej, jeżeli kobieta była mężatką, to wręczano jej list rozwodowy. Tak więc to, że Maryja stała się brzemienną, nie mogło być powodem zdziwienia wszystkich mieszkańców Nazaretu. Ci raczej składali jej gratulacje i się cieszyli z tego. W największym kłopocie był oczywiście święty Józef. Na szczęście Pan Bóg zainterweniował w jego sen, a że Józef był człowiekiem sprawiedliwym, więc zgodnie z tym, co anioł mu objawił w czasie snu, postąpił.
Ty, który zsyłasz miłosierdzie, tym, co się Twego gniewu boją, Ty, który zawsze wiesz, co będzie, wejrzałeś w służebnicę Twoją.
Jeszcze jedna myśl nie daje mi spokoju. Chodzi mi o samo spotkanie Maryi z aniołem. Czy aniołowie mogą przybierać ludzkie postacie? Czy może Maryja słyszała jakiś wewnętrzny głos, albo czy może tak jak w przypadku Józefa to spotkanie działo się we śnie? A wtedy pojawiłby się kolejny problem, bo w sen chyba trudniej byłoby uwierzyć.
Czy aniołowie mogą przybierać ludzkie postacie? Nie wiem. Czasem mam wrażenie, że widzę aniołów, ale proszę Państwa, to oczywiście tak troszkę w kwestii żartu. Natomiast zdajmy sobie sprawę, że grecki termin angelos oznacza tyle, co posłaniec. Więc ten Boży posłaniec, Gabriel, który pojawił się przed Maryją, to mógł mieć bardzo różną postać. A mianowicie to mogła być zwykła myśl, która pojawiła się na przykład na modlitwie Maryi. To mogła być wizja. Na przykład Maryja, która się modli, ma wizję, mistyczną wizję, taką jaką miał na przykład Szaweł, wędrując do Damaszku, gdy pojawił się Chrystus. Taką jaką miał sam Jezus na Górze Przemienienia, gdy pojawili się przed nim postacie, z którymi rozmawiał Mojżesz i Eliasz. Być może właśnie w takiej wizji Maryja otrzymała to Boże polecenie czy propozycję, aby zostać Matką Chrystusa. To mogło być jakieś głębokie wewnętrzne przekonanie, które się w niej zrodziło. Nie wiemy. Wiemy natomiast, że to całe opowiadanie to swoisty gatunek literacki, który ma na celu przynieść tę podstawową informację, że Maryja zgadza się być Matką Jezusa. Trudno byłoby pewnie nam w modlitwie Anioł Pański odmawiać się w taki sposób, gatunek literacki zwiastował Pannie Maryi, bo nie brzmi to dobrze, ale jest to swoista konwencja przedstawiania pewnych wydarzeń typowa dla judaizmu tamtych czasów. Dlatego do końca pewnie nie odpowiemy na pytanie, jak to historycznie miało miejsce. Wiemy natomiast, że w jakiś sposób ta informacja od Boga dotarła. Dzisiaj, proszę Państwa, też zresztą czasem na przykład uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych możemy spotkać się z taką formułą, prawda? Pan mi powiedział. I to też jest pewien skrót myślowy. To nie znaczy, że ktoś szedł ulicą i spotkał nagle Chrystusa, ale to się dokonało czy właśnie w jakiejś wizji, czy medytacji. Ważniejszym jednak niż gatunek literacki, w jakim scena została przedstawiona, jest sama jej treść. A mianowicie po pierwszych wahaniach, po pierwszych pytaniach, które Maryja stawia Gabrielowi, pojawia się niezwykły motyw radości z tego, co ma się wydarzyć. Po prostu Bóg wychodzi spełniając marzenia tej 12-13-letniej nazaretańskiej dziewczyny. Każda Żydówka tamtych czasów marzyła o rodzinie, marzyła o dziecku i oto sam Bóg wychodzi naprzeciw, aby spełnić to marzenie w przypadku Maryi. Często, proszę Państwa, powołujemy się na łacińskie tłumaczenie tej zgody Maryi i mówimy fiat. Fiat, czyli rzeczywiście niech mi się stanie, ale to łacińskie fiat ma w sobie pewną nutę takiej rezygnacji. Jeżeli ktoś jest filologiem, to zdaje sobie sprawę z formy tego czasownika. Może być odczytane w stylu, że Maryja mówi, no dobrze, skoro już tak musi być, no to niech tak będzie, no nic na to nie poradzę, niech już mi się stanie tak, jak chcesz. A tymczasem, proszę Państwa, w języku greckim mamy specjalny tryb tego czasownika, genoito, to jest słowo, które się tam po grecku pojawia. Genoito w trybie życzącym oznacza to mniej więcej tyle, hurra, niech w końcu to się stanie, niech już tak będzie, z takim niezwykłym entuzjazmem. Maryja wręcz jakby jej serce wyskakiwało do tego, żeby jak najszybciej się stało to, o czym anioł z nią rozmawia.
Pewnie jeszcze na niejedną wątpliwość możemy trafić przy rozważaniu akurat tych fragmentów Ewangelii, które mówią o zwiastowaniu, ale chyba to, co najważniejsze, już wiemy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć naszym słuchaczom dobrego czasu Bożego Narodzenia.
Z głębi serca wszystkim Państwu tego życzymy.
Wielbi dusza moja Pana, wielka radość we mnie Boże, służebnicy łaska dana, Tobie sobą służyć może.